Otwórzmy pierwszą księgę Samuela. Rozważamy dzisiaj rozdział 24. W poprzednim rozdziale pamiętacie, że Dawid uratował miasto Keila od napadu Filistynów. No i w tym mieście się schronił przed Saulem. No i kiedy Saul dowiedział się, że Dawid jest w Keili, zebrał wojsko i wyruszył, żeby zaatakować Dawida w Keili. Ale zanim dotarł do Keili, Dawid razem ze swoimi ludźmi ukryli się w górzystych pustkowiach Judy. I Saul ze swoją armią znów wyruszyli przeciwko Dawidowi i już go otaczali. Już ze wszystkich stron armia Saula otoczyła Dawida. Już go mieli schwytać i w ostatniej chwili Saul otrzymał wiadomość, że Filistyńczycy znów napadli kraj, znów najechali i Saul porzucił pościg za Dawidem, żeby walczyć z Filistyńczykami. No i w tym momencie rozpoczyna się kolejny rozdział tej historii. Przeczytajmy rozdział 24. A Dawid wyruszył stamtąd i zatrzymał się w niedostępnych miejscach En-Gedi. Gdy zaś Saul powrócił z pościgu za Filistyńczykami, doniesiono mu: oto Dawid jest na pustyni En-Gedi. Wziął tedy Saul ze sobą 3000 wojowników wybranych z całego Izraela i wyruszył, aby tropić Dawida i jego wojowników na wschód od skał Kozic. I doszedł do szałasów owczych przy drodze, gdzie była jaskinia. Saul wszedł do niej z potrzebą. Dawid zaś i jego wojownicy siedzieli w głębi jaskini. I rzekli wojownicy Dawida do niego: oto dzień, o którym zapowiedział ci Pan, wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz chciał. Wstał tedy Dawid i uciął ukradkiem kraj płaszcza Saulowego. Lecz potem ruszyło Dawida sumienie, iż uciął kraj płaszcza Saulowego. I rzekł do swoich wojowników: broń Boże, abym miał uczynić tę rzecz memu Panu, pomazańcowi Pańskiemu, podnosząc swoją rękę na niego, gdyż jest pomazańcem Pańskim. I zgromił Dawid swoich wojowników tymi słowami i nie pozwolił im wystąpić przeciwko Saulowi. Saul zaś wstał, wyszedł z jaskini i poszedł swoją drogą. Potem wstał również Dawid i wyszedłszy z jaskini, wołał za Saulem: Panie mój królu! Gdy Saul obejrzał się poza siebie, Dawid padł twarzą ku ziemi i oddał mu pokłon. I rzekł Dawid do Saula: dlaczego słuchasz słów ludzi mówiących: oto Dawid ma złe zamysły wobec ciebie? Oto w dniu dzisiejszym przekonałeś się, że Pan wydał cię w jaskini w moją rękę. Mówiono mi, aby cię zabić, lecz ja oszczędziłem cię, postanawiając, że nie wyciągnę swojej ręki na mojego Pana, gdyż jest pomazańcem Pańskim. Ojcze mój, zobacz skraj twego płaszcza w moje ręce. A stąd, że ucinając skraj twego płaszcza, nie zabiłem cię, możesz poznać i stwierdzić, że nie zamyślam nic złego, ni występnego i że nic nie zawiniłem przeciwko tobie, ty zaś czyhasz na moje życie, aby mi je odebrać. Niech Pan rozsądzi między mną a między tobą i niech ci odpłaci Pan za mnie, lecz ręka moja nie podniesie się na ciebie. Jak to głosi starodawna przypowieść, od przewrotnych wychodzi przewrotność, lecz moja ręka nie podniesie się na ciebie. Za kim to wyruszył w pole król izraelski? Kogóż to ścigasz? Psa zdechłego, pchłę jakąś? Niech tedy Pan będzie sędzią i rozsądzi między mną a między tobą. Niech zobaczy i ujmie się za sprawą moją i odda mi sprawiedliwość przed tobą. A gdy Dawid skończył swoje przemówienie do Saula, rzekł Saul: czy to twój głos, synu mój, Dawidzie? I wybuchnął głośnym płaczem. I rzekł do Dawida: jesteś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż ty wyświadczyłeś mi dobrodziejstwo, a ja wyrządziłem ci zło. I dałeś dziś dowód, że postąpiłeś ze mną szlachetnie, nie zabijając mnie, choć Pan wydał mnie w Twoje ręce. Gdy ktoś natknie się na swego wroga, czy pozwala mu spokojnie odejść? Niech Pan odpłaci Ci dobrem za to, co dziś dla mnie uczyniłeś. Teraz oto wiem, że na pewno zostaniesz królem i że w Twojej osobie utrwali się Królestwo Izraelskie. Przysięgnij mi więc na Pana, że nie wytępisz mojego potomstwa po mnie i nie zetrzesz mojego imienia w rodzinie mojego ojca. I przysiągł Dawid Saulowi. Potem ruszył Saul do swego domu, a Dawid ze swoimi wojownikami wycofał się do obronnego miejsca. Jak może pamiętacie, wspomniałem poprzednim razem, jaskinie są takim naturalnym schronieniem i kryjówką. I dzisiaj widzimy, że jaskinia była bardzo skuteczną kryjówką. Kiedy Saul wszedł do jaskini, nie miał absolutnie żadnego pojęcia, że ktoś jeszcze tam jest. Saul w pobliżu nie znalazł Toitoja, więc wszedł do jaskini za potrzebą. Znalazł się w najbardziej bezbronnej sytuacji. Odłożył na bok płaszcz i przykucnął. W tym momencie ludzie Dawida dostrzegli. Dostrzegli, że to jest ich szansa. To jest ich moment i namawiają Dawida, żeby wykorzystał ten moment bezbronności Saula i żeby go zabił. Wyobraźcie sobie, oni od dłuższego czasu już wciąż uciekają, przemieszczają się z miejsca na miejsce. Teraz kryją się gdzieś po jaskiniach. Gdziekolwiek się udali, wszędzie czyhało na nich niebezpieczeństwo. To była ich szansa, żeby to wszystko zakończyć. To nie tylko była okazja dla Dawida, ale dla nich wszystkich. Gdyby pozbyli się Saula, to wiedzieli, że Jonatan, syn Saula, przecież stanie po ich stronie i to będzie otwarta droga do tego, żeby Dawid wstąpił na tron, a oni na tym skorzystają. Śmierć Saula otworzyłaby drogę dla ich bezpieczeństwa. Ale w wersecie 8 czytamy, że Dawid zgromił swoich wojowników. Musi powstrzymać swoich ludzi przed atakiem na Saula. Dawid jedynie odciął kawałek płaszcza Saulowi i nawet ten czyn poruszył jego sumienie, dotknął jego sumienia. Kiedy Saul wyszedł z jaskini, Dawid chwilę odczekał, potem wyszedł i zawołał donośnym głosem do Saula. Wyobraźcie sobie zaskoczenie Saula. Musiał być niesamowicie zaskoczony, że nagle z jaskini, z której on przed chwilą wyszedł, gdzie nikogo nie było przecież, nagle ktoś do niego woła. I co Dawid robi? Przechodzi prosto do rzeczy i dowodzi swojej niewinności. Mówi o swojej niewinności. I pokazuje na dowód swojej niewinności odcięty kawałek płaszcza Saula. Mówi: zobacz, miałem okazję ciebie zabić. Miałem okazję odebrać ci życie. I ten odcięty kawałek płaszcza jest niezaprzeczalnym dowodem mojej niewinności. I Dawid wzywa Boga, wzywa Pana na świadka i wzywa Pana, żeby był sędzią między nimi i żeby to Pan pomścił Dawida przed Saulem. I Dawid takie powiedzenie czy przysłowie przypomina i mówi: od przewrotnych wychodzi przewrotność. Mówi w ten sposób do Saula: no kto co tu robi? To, co pochodzi ode mnie, jest niewinnością. To, co od ciebie pochodzi, to przewrotność, jeśli nie przestaniesz tego, co robisz, jeśli nie zaniechasz. Jeśli dalej będziesz dalej ścigał nas, po tym jak jasno dowiodłem mojej niewinności, tobie i wszystkim, którzy są razem z tobą, to skąd bierze się ta przewrotność? od przewrotnych, mówi, od ciebie. I Saul bez wątpienia tutaj przechodzi wiele różnych stanów emocjonalnych, od przestrachu, od strachu, po widzimy, że został doprowadzony wręcz do łez. W jednej chwili jest w zaciszu jaskini, a za chwilę jest doprowadzony do łez. Jest wściekły, ściga Dawida, chce go zabić, a za chwilę jest zszokowany, bo zdaje sobie sprawę, że wcale nie był sam w tej jaskini. Uświadamia sobie, że Dawid cały czas tam był i nie może nie przyznać Dawidowi niewinności i swojej własnej przewrotności. I co więcej, Saul na głos wyznaje Dawidowi, mówi, to ty będziesz królem, będziesz rządził królestwem. I Saul prosi Dawida, okaż mi miłosierdzie, nie zniszcz mojej rodziny, nie zniszcz mojego imienia, kiedy zostaniesz królem. I Dawid oczywiście to robi, obiecuje mu to. Tak naprawdę już wcześniej z Jonatanem zawarł to przymierze, że nie wytępi jego domu. No i w ten sposób przez krótki okres zapanował między nimi pokój. Czytamy, że Saul wrócił do swojego domu, a Dawid wycofał się do obronnego miejsca. I to jest krótka historia. Nie ma wielu szczegółów w tej historii. I zwrócimy w tej historii uwagę na 5 punktów zastosowania tego 24 rozdziału pierwszej księgi Samuela. Po pierwsze, widzimy tutaj sprawę sumienia. Widzimy, że sumienie jest ważne, ale nie jest najważniejsze. Sumienie jest ważne, ale nie jest najważniejsze. W 6 wersecie czytamy, że ruszyło Dawida sumienie. Dawid odciął skraj szaty Saula, ale zdał sobie sprawę z tego, że zrobił coś złego. I zastanówmy się właśnie nad kwestią sumienia. Czym jest sumienie? Sumienie należy do tej niematerialnej sfery człowieczeństwa. Bóg stworzył człowieka jako jedno. Stworzył ciało i duszę, ale jako jednego człowieka. Ciało to ta materialna sfera człowieka, która nie jest sama w sobie człowiekiem, i dusza, czyli ta niematerialna sfera człowieka, która też sama w sobie nie jest człowiekiem. Dusza jest nieśmiertelna, jest niewidzialna, ale jednak jest rzeczywista, jest rzeczywistością. W duszy mamy zdolności różne. Mamy zdolność rozumowania, mamy zdolność poznawania, mamy wolę, czyli zdolność podejmowania decyzji. Intelekt, ta zdolność poznawania posiada takie rzeczy jak pamięć, ale też sumienie. Czyli sumienie jest częścią tej niematerialnej sfery człowieka. Jest częścią rozumu, który jest częścią duszy człowieka. Bóg stworzył nas wszystkich ludzi z sumieniem. Z natury mamy zmysł, w naszej naturze mamy zmysł tego, co jest dobre, co jest złe. Zgodnie z odwiecznym i uniwersalnym, powszechnym prawem Bożym. Nie trzeba mieć wcale 10 przekazań, żeby wiedzieć, że coś jest złe. Nie trzeba tych słów konkretnych znać, żeby to wiedzieć. Apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian o prawie napisanym dla Żydów i o prawie wypisanym na sercach pogan. I między tymi rzeczami zachowuje tak jakby ciągłość. Sumienie nasze zna odwieczne Boże prawo. I tą ogólną moralność widzimy również też w różnych społeczeństwach świata. Różne społeczeństwa mają prawa, mają takie rzeczy, o których wiedzą, że nie powinno się tego robić. I oczywiście upadek człowieka w grzech wypaczył sumienie, zdeprawował sumienie. Także człowiek tłumi tą wiedzę i zamienia prawdę w kłamstwo. A jednak mimo to, nawet jako upadłe stworzenia, nadal mamy sumienie, nadal mamy pewne poczucie naturalnego, wiecznego, Bożego prawa, tego powszechnego, uniwersalnego prawa Bożego. I sumienie jest tym, co mniej lub bardziej właśnie na to prawo reaguje. Każdy człowiek ma poczucie dobra i zła. I to jest dobra rzecz. To jest coś dobrego, że mamy takie poczucie. Ale musimy być jednak ostrożni, żeby nie nadużywać sumienia. Sumienie jest ważne, jest konieczne. Bóg dał nam sumienie, aby nas ostrzegało. Kiedy myślimy, martwimy się, że może możemy zgrzeszyć w czymś, jeśli coś zrobimy, to powinniśmy się od tego powstrzymać. Sumienie jest ważne, jest potrzebne, żeby unikać grzechu. Ostrzega nas, ale nie jest najważniejsze. Sumienie nie jest nieomylne. Sumienie nie decyduje o tym, co jest dobre, a co jest złe. Sumienie reaguje na to, co Bóg zarządził i uznał za dobre i złe. Sumienie jest poddane Bogu i Bożemu prawu. I sumienie powinno obiektywnie reagować na Boże prawo. A co z wolnością sumienia? Czym jest wolność sumienia? Wolność sumienia oznacza to, że masz wolność do tego, żeby robić to, co Bóg nakazał, i masz wolność, aby nie robić tego, czego Bóg zabronił, nawet jeśli inni ludzie każą ci to robić. Wolność sumienia nie jest wolnością absolutną. Jest wolnością względną. Jest wolnością, która poddana jest Bożemu prawu. I niektórzy chrześcijanie jednak używają sumienia jako wymówki, żeby tak naprawdę żyć tak, jak chcą. Mówią, że moje sumienie mnie nie oskarża. Ale twoje sumienie może się mylić. Twoje sumienie nie jest najważniejsze. Sumienie nie jest wolne do tego, żeby podejmować własne decyzje. Sumienie nie jest wystarczającym usprawiedliwieniem dla czyichś czynów. To Słowo Boże przekonuje sumienie, że mogę albo że nie powinienem czegoś zrobić. To sumienie musi podporządkować się Bogu i Bożemu prawu. Jest wolne do tego, żeby być posłusznym Bożemu prawu, niezależnie od tego, co mówią inne autorytety. Ale nigdy nie ma wolności do tego, żeby robić to, na co się ma ochotę. Sumienie jest więc ważne. Bóg dał nam sumienie, abyśmy byli wrażliwi na Jego prawo, byśmy byli ostrzegani przed grzechem, żebyśmy słuchali tych ostrzeżeń. Ale sumienie nie jest najważniejsze. Tak więc Dawida słusznie ruszyło sumienie. Wiedział, że Saul jest Bożym pomazańcem. Wiedział, że nie powinien podnosić ręki na pomazańca pańskiego, nawet jeśli ludzie próbowali go przekonać, żeby to zrobił. I wyobraźcie sobie, w tej jaskini wchodzi Saul i słychać ten głośny szept, mówi, Dawid mówi, nie mogę tego zrobić. Oni próbują usprawiedliwić to morderstwo Saula i mówi, zobacz, przecież to Pan Bóg nam go wydał. Pan Bóg go wydał w nasze ręce. Bóg chce, żebyś go zabił. Nie mogę tego zrobić. I musiał ich zgromić, czytamy w 8 wersecie. To był pomazaniec Boży. Bez względu na to, co mówili, bez względu na to, jak próbowali usprawiedliwiać to, Dawid nie mógł zabić Saula. Tak więc sumienie jest ważne, ale nie jest najważniejsze. Nie można używać sumienia jako wymówki do fałszywej wolności. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, którą widzimy w tym tekście, to są skróty. Skróty do osiągnięcia sukcesu. Ludzie Dawida widzą szansę, żeby szybko zdobyć tron. Ich celem jest wprowadzenie Dawida na tron. Nie mogło być lepszej okazji dla Dawida i dla nich wszystkich, żeby uciec z tego wygnania i objąć władzę. Dawid jednak ma świadomość, że chociaż to jest niesamowita okazja, która więcej się nie powtórzy, i chociaż Bóg obiecał, rzeczywiście obiecał mu tron i królestwo, to jednak droga do tego królestwa i do objęcia tronu nie prowadziła na skróty w postaci zamordowania Saula. Droga do osiągnięcia tego celu nie wiodła przez zabicie tego bezbronnego człowieka w tych bezbronnych okolicznościach. Czy byłby to szybki i łatwy sposób? Na pewno tak. To była najlepsza okazja, żeby pozbyć się Saula i objąć panowanie. Ale to było złe. I wszyscy nieraz szukamy drogi na skróty w niektórych rzeczach. I nie zawsze jest to złe. Chcemy coś usprawnić, uprościć, oszczędzić. Chcemy, żeby coś działało lepiej, szybciej, wydajniej. Ale są jednak takie rzeczy, do których nie da się dojść na skróty. Jedną z takich rzeczy jest chrześcijańskie życie. Uświęcenie i poznanie. Dojrzałość i mądrość duchowa. Jako chrześcijanie chcemy wzrastać w świętości. Chcemy wzrastać w poznaniu. I istnieją narzędzia i sposoby do tego, aby wzrastać w tych rzeczach. Ale nie ma zamienników ani skrótów. Nie ma zamienników ani skrótów dla tych zwykłych środków łaski, które Bóg przeznaczył, Bóg wyznaczył, abyśmy wzrastali w uświęceniu i w poznaniu w naszym chrześcijańskim życiu. I czym są te zwykłe środki łaski? To jest oczywiście czytanie Słowa Bożego, słuchanie Słowa Bożego, uczestniczenie w Wieczerzy Pańskiej. To są środki, poprzez które wierzący człowiek wzrasta w uświęceniu i w poznaniu. To są rzeczy, które Bóg nakazał, abyśmy robili, żebyśmy wzrastali w uświęceniu i w poznaniu. Nie jakieś piękne, emocjonalne występy, czy jakieś, czy to zespołów, chórów, solistów, ale właśnie te proste środki łaski mają być tym, co prowadzi nas do duchowego wzrostu. Bo jeśli będziemy szukać tego, czego Bóg nie nakazał, to dojdziemy do przekonania takiego, że wierne, regularne oddawanie czci Bogu w zborze, w niedzielę jest w jakiś sposób niewystarczające, że potrzebujemy czegoś więcej, czegoś innego. Dawid wiedział, że droga do tronu nie prowadzi drogą na skróty, a zwłaszcza grzeszną drogą. I my też nie możemy ignorować Bożego planu i Bożych przykazań, szukając drogi na skróty do uświęcenia i dojrzałości w poznaniu. Dlatego wiernie musimy uczestniczyć i aktywnie zabiegać o te zwykłe środki łaski, zarówno w życiu indywidualnym, w życiu prywatnym, jak i w zborze, w życiu zborowym. Czyli nie ma skrótów. Musimy unikać drogi na skróty. I kolejne dwa punkty tak się z tym zazębiają w zasadzie. Bo naszym trzecim punktem jest to, że Królestwo Boże musi się rozwijać za pomocą właśnie Bożych środków. Królestwo Boże musi rozwijać się za pomocą Bożych środków. W poprzednim punkcie mówiliśmy o naszym osobistym wzroście duchowym, a teraz mówimy o Królestwie, o Kościele. Ludzie Dawida chcieli, żeby jego królestwo rozwijało się za pomocą przemocy, poprzez przemoc, właściwie przez morderstwo. I Dawid nie zgodził się na ten skrót. On wiedział, że Bóg obiecał mu królestwo, ale wiedział, że droga do osiągnięcia tego celu nie wiedzie przez użycie środków, których Bóg zabronił. W jaki sposób my mamy szerzyć królestwo Chrystusa? Wiemy, że bramy piekielne go nie przemogą. Wiemy, że Chrystus zbuduje swój Kościół. No ale jak mamy budować? Niektórzy myślą, że odpowiedzią na to pytanie jest to, żeby sprawić, żeby zbór był bardziej atrakcyjny. I w większości, w ostateczności sprowadza się to do tego, żeby sprawić, żeby zbór stał się dla ludzi taką pożądaną przez nich formą rozrywki. Jeśli idziesz do sklepu, chcesz kupić jakąś dobrą herbatę, ale no nie znasz się na herbatach, to co kupisz? No patrzysz na co? Na opakowanie. To, co ci się najbardziej spodoba, ci się wyda najładniejsze, najmilsze, najprzyjemniejsze, może najbardziej eleganckie, to kupisz. Mówisz, to jest ładne, to na pewno będzie dobre. Niektóre zbory też podobnie funkcjonują. Próbują przyciągnąć uwagę może dobrą muzyką, jakąś profesjonalną oprawą, ciekawymi spotkaniami młodzieżowymi, różnymi rzeczami. Ale nie o to chodzi, żeby jakimiś świeckimi metodami przyciągnąć ludzi do zboru. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian 10:4 mówi, że oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni. Ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. I Paweł tutaj mówi o Ewangelii, o prawdzie chrześcijaństwa, którą jest Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy ktoś przychodzi do naszego zboru, to nie jest naszym celem to, żeby wychodząc poczuł, że świetnie spędził czas, że było ciekawie. Nie próbujemy nikogo zabawiać. Chcemy, żeby kiedy ktoś przyjdzie, żeby był świadkiem prawdziwego uwielbienia. Żeby był świadkiem prawdziwego uwielbienia Boga, tego, że Słowo Boże jest czytane, że jest zwiastowane i że to wszystko jest czynione z szacunkiem. Nie dążymy do tego, żeby poruszać emocje, ale żeby dusza została skonfrontowana z Ewangelią Pana Jezusa Chrystusa. I to musi wystarczyć. Czym według apostoła Pawła jest Ewangelia? Apostoł Paweł mówi, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. To Królestwo Boże rozwija się właśnie dzięki Bożym środkom i Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. I po czwarte, widzimy w tym rozdziale, który rozważamy, widzimy opatrzność i cierpliwość. Spójrzcie na werset 5, który jest dość dziwnym wersetem. Ludzie Dawida próbują go namówić, żeby zabił Saula i czytamy, krzyczą do niego tym głośnym szeptem, tak? Mówi, oto cień, o którym zapowiedział ci Pan. Wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz chciał. Ale nasuwa się pytanie, zaraz, kiedy tak Bóg powiedział? Czy Bóg rzeczywiście tak powiedział? No raczej nie. Raczej oni interpretują Bożą opatrzność, że ta sytuacja, w której się znaleźli, to musi właśnie to znaczyć. Widzą tą sytuację i mówią, Saul czyha na twoje życie, Bóg obiecał tobie królestwo, no zobacz, co się dzieje. Saul jest zupełnie bezbronny, niczego nieświadomy i interpretują tą sytuację, że to musi znaczyć, że Bóg mówi ci, wydałem twojego wroga w twoje ręce i rób z nim, co uważasz za słuszne. Oni interpretują tą sytuację i mówią, że to musi być to, co Bóg właśnie ma na myśli. To jest ich interpretacja opatrzności, a nie prawdziwy Boży nakaz. Musimy bardzo zachowywać ostrożność, interpretując Bożą opatrzność. I Bożą opatrzność najlepiej interpretować, czy interpretować z perspektywy czasu, patrząc wstecz, kiedy zastanawiamy się i rozważamy Boże działanie w naszym życiu. Bo w momencie, kiedy Saul tam przykucnięty siedzi w tej jaskini, to jak to zinterpretować? Czy można jasno w tej chwili to zinterpretować, że Bóg w tej sytuacji coś ode mnie wymaga? Albo czy na coś mi pozwala? Trzeba być bardzo ostrożnym. Poprzednim razem mówiliśmy, że do Bożego kierownictwa potrzebne jest Boże Słowo, Boża mądrość i nasza własna wola. Dawid musiał podjąć decyzję, żeby działać. Musiał podjąć działanie i dokonał mądrego wyboru. I interpretując Bożą opatrzność, też musimy uważać, żeby pod pozorem Bożej opatrzności nie ukrywać naszych własnych pragnień, naszych własnych dążeń. Bo Dawid mógł zabić Saula i usprawiedliwiać to, twierdzić, że to była opatrzność Boża, tak jak interpretowali to jego ludzie. Zabiłem go, bo Bóg przecież tego chciał. To Bóg go wprowadził przecież do tej jaskini. To Pan Bóg mnie do tego doprowadził, żeby go zabić. Bóg chciał, żebym to zrobił. I wśród chrześcijan czasami panuje takie przekonanie. I przypisuje się wiele decyzji Bożemu prowadzeniu, kiedy tak naprawdę w rzeczywistości ta osoba podjęła decyzję w oparciu o jakieś wyimaginowane Boże prowadzenie. Może kojarzycie, szczególnie młodzi, może będą kojarzyć Charlie Kirk, taki młody chrześcijanin amerykański, który prowadzi na kampusach uniwersyteckich debaty takie pro-life, gdzieś tam na Facebooku, na YouTubie filmiki z tymi takimi krótkimi wypowiedziami gdzieś tam krążą. Ostatnio widziałem właśnie taki filmik, na którym podszedł do Charlie'ego Kirka mężczyzna, który twierdził, że jest chrześcijaninem i powiedział, że Duch Święty przyprowadził mnie tutaj, żebym wyzwał ciebie na walkę na pięści. To Duch Święty go przyprowadził tutaj i Duch Święty mu powiedział, żeby to zrobić. No i co? No z Duchem Świętym się nie dyskutuje, nie? No. Więc choć będziemy się bić. No skąd wiesz, że to Bóg cię do czegoś prowadzi? Jest niebezpieczeństwo, takie istnieje niebezpieczeństwo interpretowania Bożej opatrzności, okoliczności, w których Pan Bóg nas stawia i twierdzenia, że to Pan Bóg mnie do czegoś prowadzi. To prawda, że Pan Bóg działa suwerennie i czasami otwiera jakieś drzwi, które możemy wykorzystać do osiągnięcia jakiegoś celu, do którego dążysz i wtedy musisz podjąć działanie. Ale pamiętając o Bożym Słowie, o Bożej mądrości i o naszej woli. Tak? Ale nie możemy interpretować tej okoliczności tak, jakbyś dokładnie wiedział, co jest po drugiej stronie tych otwartych drzwi, które ci się wydają, że Pan Bóg ci otwiera. Być może Pan Bóg otwiera drzwi, może chce ci dać pracę, tak? Ale po 3 miesiącach ci ją zabiera. Znaczy mówi, no przecież jak to? No przecież Pan Bóg mi dał tą pracę. No ale jeżeli Pan Bóg dał ci pracę, to może ci też ją i zabrać. Także opatrzność, Bożą opatrzność, najlepiej interpretować z perspektywy czasu, patrząc wstecz. Więc to, czego my potrzebujemy, to cierpliwość. Dawid wiedział, że Bóg da mu tron, bo obiecał mu to. I Dawid ufał, że Boża opatrzność doprowadzi go do wypełnienia jego obietnicy. I tak naprawdę Dawid jest tego bardzo pewny. Zwracając się do Saula, nazywa Boga swoim świadkiem, sędzią i mówi, niech ci odpłaci Pan za mnie, żeby Pan był tym, który odpłaca. Ale Dawid nie zamierza jednak brać sprawy w swoje ręce i będzie cierpliwie czekał. Będzie czekał na Boże działanie. I wiemy, że Pan Bóg działa w naszym życiu dla naszego dobra. I my musimy działać. Musimy działać odpowiedzialnie, zgodnie ze Słowem Bożym i z mądrością Bożą. I podejmować działanie. I to musimy robić z cierpliwością i z ufnością. W pewnym sensie jest to ten sam punkt, co nie szukanie drogi na skróty, ale to, że potrzebujemy cierpliwości w Bożej opatrzności. Ale mówimy o tym w kontekście usprawiedliwania tych skrótów w oparciu o naszą interpretację okoliczności tej Bożej opatrzności, w której się znajdujemy. My musimy planować i cierpliwie czekać i ufać, że Bóg pokieruje naszymi krokami w taki sposób, jaki On uzna za stosowny i musimy Mu się powierzyć. I po piąte, w tym rozdziale widzimy poddanie się Zbawiciela w cierpieniu. I po raz kolejny i w tym rozdziale widzimy tego większego syna Dawidowego. Widzimy go w życiu Dawida. Nie ma drogi na skróty. Nie ma alternatywnych środków, tylko cierpliwość. Pierwszy list Piotra 2,23 dokładnie opisuje ten rozdział. Mówi o naszym Panu. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. I to właśnie zrobił Dawid. Dlatego, że Dawid wskazuje nam na kogoś większego od niego. Wskazuje na naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który w swojej własnej ziemskiej służbie, kiedy był znieważany, nie odpowiadał złorzeczeniem. Kiedy był źle traktowany, nie groził. Do Piotra mówi, odłóż ten miecz, schowaj go. Kiedy był niesprawiedliwie sądzony przez ziemskie władze, powierzał się temu, który sądzi sprawiedliwie. Dawid powtarza, niech Pan będzie mi świadkiem, niech Pan rozsądzi, niech Pan odpłaci. A w czwartym rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy szatan kusił Pana Jezusa Chrystusa, pokazując Mu królestwa świata i chwałę, mówi do Pana Jezusa, to wszystko Ci dam, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. To jest Twój skrót do chwały. Bez krzyża. Prosto do chwały. Jeśli tylko oddasz mi pokłon. I Pan Jezus odmówił, bo nie ma drogi na skróty. Demony chciały wszystkim rozpowiedzieć o Jezusie. To On, to Chrystus. Mówi, zacznij działać. Powiedz wszystkim. A Pan Jezus co mówi? Mówi, nie mów nikomu. Nie mów nikomu. Nie mów nikomu. Bo ja idę moją drogą. Tą właściwą drogą. To ja kieruję się w stronę Jerozolimy. Mówi, mam moc. Mówi, mam władzę. Mówi, ja działam. Wypełniam moją misję. A częścią wypełnienia tej misji jest poddanie się cierpieniu, które zostało mi przeznaczone, kiedy oddam swoje życie za moje owce. I wiem, że nie ma drogi na skróty. Idę na krzyż. Zamierzam przelać moją krew. Oddać moje ciało na krzyżu za mój lud. A chwała, która była mi obiecana, jest po drugiej stronie tego krzyża. To Bóg mnie pomści. Bóg mnie obroni. I właśnie w ten sposób przedstawione jest zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa, że Pan Jezus został usprawiedliwiony w swoim zmartwychwstaniu. To jest dowód na to, że jest prawdą, że jest niewinny. I wstąpił do nieba i usiadł po prawicy Ojca i został wywyższony i uwielbiony i dano mu imię ponad wszelkie imię. Nie przyjął tej oferty chwały, która unikała krzyża. Pokornie poddał się cierpieniu, które zostało mu zadane. W Dawid wiele wycierpiał, ale Jezus wycierpiał o wiele więcej. Dawid oparł się pokusie, ale Jezus oparł się wszelkiej pokusie. Dawid doznał chwały. Jezus doznał największej chwały. My nie mieliśmy okazji być uczestnikami Królestwa Dawida w tamtych czasach, ale mamy udział w Królestwie Jezusa Chrystusa. Jesteśmy współdziedzicami z Nim. W ten sposób cierpienie Pana Jezusa Chrystusa doprowadziło do Jego chwały. Nie ma drogi na skróty. On nie zszedł z krzyża, nie uciekł z tego krzyża. On się podporządkował, cierpiał, a my dzięki Niemu mamy życie wieczne. Amen.